Witam Państwa po przerwie w audycji Gdzie nogi poniosą. W tym wejściu na pewno porozmawiamy już o atrakcjach typowo krajoznawczych, typowo turystycznych. Płynnie tą historią weszliśmy właśnie w atrakcje kulturowe, historyczne i zaczniemy oczywiście od tych najbardziej znanych o międzynarodowym zasięgu. Będą to rzecz jasna zabytki z listy światowego dziedzictwa UNESCO. Mamy takie dwa, konkretnie są to dwa wpisy, bo generalnie samych obiektów są trzy, ale o tym za chwilę. Zaczniemy chronologicznie od wpisania na listę. W 2001 roku wpisane zostały kościoły pokoju w Jaworze i Świdnicy, które powstały w połowie XVII wieku na zasadach wspomnianych w pokoju westfalskim. Ten pokój kończył wojnę 30-letnią, a po co to mówię? Ano mówię po to, że te zasady są bardzo ważne w kontekście tych budowli i ich powstania. Podczas pokoju westfalskiego pod naciskiem protestanckich Szwedów Ferdynand III Habsburg przyznał śląskim luteranom prawo do wybudowania trzech świątyń, w których oczywiście mogli odbywać swoje nabożeństwa, gdyż podczas wojny zostało to zabronione. Ale żeby nie było tak słodko, budowy te były obwarowane bardzo konkretnymi warunkami i słuchajcie, jakie one były. Te trzy świątynie mogły zostać wzniesione z materiałów nietrwałych. Wyszczególnione były drewno, słoma, glina, piasek. Dodatkowo musiały być budowane poza miastem, ale w odległości strzału armaty z murów miejskich. To tak wiecie, w razie gdyby protestanci zechcieli protestować w jakiejkolwiek dziwnej sprawie, która się nie podobała obecnym tam władzom. Nie mogły mieć również wież, dzwonów i charakterystycznego układu dla świątyń. I to się, drodzy Państwo, objawia tym, że te kościoły są naprawdę monstrualnie wielkie, ale wyglądają gabarytowo jak stodoły. Tak bym to nazwał, natomiast szczęśliwie, jeżeli chodzi o ich wygląd, taki wygląd szczegółowy, są zdecydowanie piękne, zdecydowanie monumentalne i nikt nie powie, że to jest stodoła. Przepraszam w ogóle, że użyłem takiego stwierdzenia. Dodatkowo nie mogło być przy tych świątyniach szkół parafialnych. Koszty musieli ponieść sami wierni, a budynki należało wznieść w ciągu jednego roku. Sporo tutaj trudnych warunków, musi się przyznać, ale religijni śląscy protestanci zaparli się i w ten sposób powstały największe drewniane budowle o funkcjach religijnych w Europie. Tak, drodzy Państwo, mimo że mieli tylko rok na wybudowanie tego, to są to największe budowle religijne w Europie. Oczywiście, jeżeli mówimy o drewnianych. Miały być trzy te kościoły, wspominałem o tym. Był trzeci w Głogowie, natomiast czas nie oszczędził go. Dwa razy został zniszczony, raz przez huragan, a później przez pożar, a jako, że był z materiałów nietrwałych, to zdajecie sobie sprawę, co pożar robi z takim budynkiem. Kościoły te mogą pomieścić ponad 6 tysięcy wiernych każdy. Wyobraźcie sobie, jak duże to są budynki, ale czemu macie sobie to wyobrażać? Pojedźcie po prostu i zobaczcie. Dowiedzcie się tylko, o której są otwierane, zamykane, bo to te kościoły nie są dostępne do zwiedzania całą dobę, tak jak tradycyjny kościół, do którego w większości przypadków możemy wejść. Te turystyczne, pamiętajmy o tym, że zwykle są otwierane, zamykane w odpowiednich godzinach, często też musimy porozumieć się chociażby z przewodnikiem, także pamiętajcie o tym, planując swoje wycieczki. Kolejnym ważnym zabytkiem na mapie Dolnego Śląska jest Hala Stulecia, która znajduje się we Wrocławiu. Ona została wpisana na listę światowego dziedzictwa w 2006 roku. Obecnie ma już ponad 110 lat, więc powiedzielibyśmy, że w sumie nie taka stara budowla. Dlaczego została wpisana? Ano dlatego, że jest to jedna z pierwszych tak dużych budowli wzniesiona przy pomocy żelbetu. Wtedy przekrycie miało największą rozpiętość na świecie. To 67 metrów średnicy i tylko niektóre konstrukcje stalowe mogły poszczycić się większymi długościami w tym zakresie. Ponadto sama hala była zaprojektowana w sposób bardzo funkcjonalny. Projektantem był projektant miejski Wrocławia, Max Berg, i zaprojektował to tak, żeby to była hala naprawdę wielofunkcyjna, oprócz tego, że była po prostu wielka. O wpisanie na listę stara się młyn papierniczy w Dusznikach Zdroju, który powstał w XVII wieku. Obecnie jest on w liście informacyjnej, czyli powiedziałbym do wpisania w przyszłości. A jak już mowa o zdrojach, Dolny Śląsk to najbardziej bogate miejsce w naszym kraju, jeśli chodzi o miejscowości uzdrowiskowe. Jest ich tam 11, głównie w górach, bo 10 z nich to są uzdrowiska typu podgórskiego bądź górskiego, z czego 8 to radoczynne. cóż to są te radoczynne, no dobrze kojarzycie o właściwościach nieco promieniotwórczych, ale oczywiście promieniowanie, jak doskonale wiecie, nie tylko zabija, nie te promieniowanie, które kojarzymy z Czarnobylem, ale również leczy. No i te konkretne wspomagają m.in. leczenie chorób skóry, układu krążenia, reumatyzmu czy niepłodności. Kąpiele radoczynne wzmacniają odporność tak samo jak na przykład przyjmowanie witamin czy uprawianie sportu bądź stosowanie zbilansowanej diety. I zasadniczo te miejscowości uzdrowiskowe już od średniowiecza były znane ze swoich wód mineralnych, lecz to w XVIII-XIX wieku to lecznictwo najbardziej się rozwinęło. Przejdźmy do dalszych zabytków. W Polsce mamy taką formę ochrony zabytków jak pomnik historii. Pozwolę sobie zacytować, jakie obiekty się tam znajdują. Przyznawany jest on zabytkom nieruchomym o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski. Lista pomników jest otwarta, zawiera obiekty, które reprezentują najwybitniejszą grupę odzwierciedlającą bogactwo, różnorodność dziedzictwa kulturowego w naszym kraju. Należą do nich oprócz pojedynczych obiektów także zespoły staromiejskie, krajobrazy kulturowe, dzieła budownictwa obronnego, pola bitewne, kanały, zespoły budowlane czy zespoły klasztorne. I drodzy Państwo, pierwszy wpis na tej liście pomników historii to 1994 rok. Dziś mamy już ich ponad 100. W Dolnym Śląsku obiektów takich jest 12, w tym oczywiście 4 już wcześniej wymienione. Ponadto chociażby pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej, Twierdza Srebrnogórska, opactwa w Krzeszowie, Trzebnicy, kościoły w Strzegomiu i Świdnicy, a także historyczne centrum Wrocławia. I właśnie Wrocław, drodzy Państwo, jest największym, najbogatszym w zabytki miejscem, że się tak wyrażę, na kilometr kwadratowy. Ten konkretny obszar, który jest objęty tą ochroną konserwatorską na podstawie wpisu jako pomnik historii, on jest oczywiście odpowiednio precyzyjnie wydzielony ulicami, natomiast sam Wrocław na pewno może nam służyć za bazę wypadową, zwłaszcza, że ma dobrą infrastrukturę i dobre połączenie. Prawdopodobnie i tak będzie albo naszym węzłem przesiadkowym lub przystankiem po drodze, więc warto też się tu zatrzymać i być może tu pozwiedzać. Z miejsc wartych zobaczenia oczywiście Ostrów Tumski, oczywiście te historyczne centrum, ale również ogród zoologiczny, rejs białą flotą po Odrze, fontanny multimedialne, aquapark mamy we Wrocławiu, czy oczywiście poszukiwanie wrocławskich krasnali. Możemy je odszukać na naszej drodze, na terenie miasta. Z nimi są też związane chociażby pamiątki, które możemy wziąć ze sobą do domu. Zabytkami charakterystycznymi dla Dolnego Śląska są również zamki, tak jak już wspominałem, często te o korzeniach piastowskich. Znajdują się one chociażby w Bolkowie, Grodźcu, Książu oczywiście, Zagórzu Śląskim, Oleśnicy. Jest również zamek Czocha czy zamek Chojnik. One często już same położone są w pięknych miejscach, oczywiście nie wspominając o tym, że już one są bardzo atrakcyjne, nawet jeżeli tworzą już tylko taką, że się tak wyrażę, trwałą ruinę. Poza tym z wartych polecenia miejsc mamy chociażby twierdzę, chociażby jest to twierdza w Kłodzku, kaplicę Czaszek w Czermnej, jaskinię Niedźwiedzia w Kletnie, Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju, i oczywiście inne muzea, jak chociażby w Złotym Stoku, a także, jak wszędzie, wiele zabytkowych kościołów, budynków. Wystarczy po prostu poszukać, jeżeli jesteście czymś zainteresowani, jeżeli jakieś konkretne obiekty Wam się podobają, no to na pewno na Dolnym Śląsku będzie Wam to znaleźć najłatwiej. Osobiście uważam, że jest to miejsce, jedno z bardziej bogatych w zabytki i ciekawe miejsca w naszym kraju. Oprócz zabytków od strony turystycznej mamy oczywiście wiele szlaków turystyki pieszej, bardzo dobrze rozwiniętą turystykę narciarską, oczywiście mamy góry, tak, czy rowerową, tam chociażby znajduje się najtrudniejszy podjazd w Polsce, jest to podjazd na Przełęcz Karkonoską. Teraz zaproszę Państwa na przerwę, a po niej postaram się nieco bardziej szczegółowo opowiedzieć o tym, co sam widziałem, może niektóre z miejsc Wam polecę, będzie także tradycyjnie kącik kulinarno-zbieracki, że się tak wyrażę, zostańcie z nami po przerwie.